Pierwsza Królewska, 9 rozdział, wersety od 3 do 9. Ale przeczytam od 1. A gdy Salomon dokończył budowy przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się ukazał on dziś w Gibeonie. I rzekł do niego: słyszałem modlitwę i błagania Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc: nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami, i pójdziecie służyć innym bogom i pokłon będziecie im oddawać, to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę, odprawię sprzed mojego oblicza i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. A przybytek ten zostanie zburzony, tak iż każdy, kto będzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i zagwiżdże i powie: za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybytkowi? Wtedy odpowiedzą: za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli, za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszelką pociechę, za wszelkie ostrzeżenie, które płynie z Twojego słowa. Dziękujemy Ci za Twoją wierność, że Ty dokonujesz swojego dzieła, że Ty pozostajesz wierny, że Ty nie opuszczasz swojego ludu. Prosimy, o Boże, zechciej teraz poprowadzić nas, zechciej oświecić nasze uparte umysły, nasze rozumowanie, tak abyśmy nie tylko dostrzegli prawdę, ale według tej, tą prawdą się przejęli i według tej prawdy żyli. Powierzamy teraz ten czas w Twojej opiece i również w Twoim imieniu. Amen. Tak więc dzisiejsze kazanie będzie jednym z dwóch o tym samym tytule: ważne jak zakończysz. Może nie ważne jak skończysz, dlatego że skończysz to już ma negatywne jakieś znaczenie, ważne jak skończysz, ważne jak zakończysz, co brzmi pozytywniej, dlatego że 11 rozdział będzie właśnie kontynuacją tego, o czym dzisiaj będę mówił, ale następnym razem będzie o królowej, która przyszła odwiedzić Salomona, czyli szczyt, można powiedzieć, szczyt jego powodzenia. Tak więc ważne jak zakończysz. Słuchajcie, cała księga, wszystkie obydwie księgi królewskie koncentrują się wokół wypełnienia Bożego Słowa. Boże Słowo jest pewne, Bóg wypełnia swoje Słowo, Bóg pozostaje mu wierny. I oczywiście wypełnienie Bożego Słowa wskazuje na Bożą wierność, że On pozostaje wierny. I tutaj mamy wypełnienie Bożego Słowa w wybudowaniu świątyni, jak również organizacji ludu Bożego, wreszcie 9 rozdziału. Oto świątynia jest gotowa i słuchajcie, ile lat po wyjściu z Egiptu o którym, do którego Bóg się odwołuje w swoim objawieniu do Salomona, wiele lat po wyjściu z Egiptu. Zobaczcie 6:1, jeżeli macie Biblię ze sobą. 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej. W 4 roku, a miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Pana. Tak więc zaczął budować ją w 480 lat po wyjściu z Egiptu. Budował ją 20 lat. To w ile lat po wyjściu z Egiptu? Oczywiście 500 lat, okrągła liczba. W 500 lat po wyjściu z Egiptu świątynia została ukończona. I teraz Bóg objawia się Salomonowi i pamiętacie, ostatnim razem musiał się gdzieś udać, żeby otrzymać słowo od Pana. Tym razem, choć to nie jest powiedziane, ale tym razem najprawdopodobniej objawia mu się w jego domu. Dlatego, że pamiętamy, że zarówno Pałac Królewski, jak i świątynia stanowiły jeden kompleks. Dlatego, że oto król teraz wraz z Bogiem zaczynają panować w Izraelu. I teraz, pamiętacie, do czego sprowadzało się poświęcenie, dedykacja świątyni? Tylko mimochodem były wspomniane ofiary na początku i na końcu tego raportu o poświęceniu świątyni, ale w zasadzie cały środek i całe poświęcenie świątyni sprowadzało się do czego? Do modlitwy Salomona. Salomon, jedna długa modlitwa Salomona, którą on zanosi za siebie, zanosi za lud i błaga Boga, aby ten, to jest główne przesłanie. Pamiętacie, tam pod koniec jest taki ładny chiazm: usłysz, usłysz, usłysz nas i najpierw usłysz w tym domu, który ci wybudowałem, a później z drugiej strony tego wersetu jest usłysz gdzie, tam gdzie mieszkasz, czyli usłysz w niebie, usłysz. No i teraz rzeczywiście Bóg słyszy. Bóg słyszy, jak widzimy, Bóg rzekł do niego, Bóg usłyszał modlitwę i natychmiast odpowiada. I zwróćcie uwagę, że w 3 wersecie to, co próbuje zasygnalizować przede wszystkim i co niesie ogromne pouczenie dla nas, to trzykrotnie w jednym wersecie Bóg utożsamia się z tym miejscem. Trzykrotnie mówi, że w tym miejscu będzie zamieszkiwało moje imię, powietrzne czasy, moje oczy i moje serce. Czyli moje imię, moje oczy, moje serce, czyli odniesienie oczywiście do ciała, że to jest moje ciało, moje imię. Wiemy, do kogo to się odnosi. Odnosi się oczywiście do ciała naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I teraz Bóg mówi, utożsamiam się z tym miejscem, co oznacza, że podobnie, jeśli chodzi o nasz Kościół, podobnie, jeśli chodzi o obecnie Kościół na ziemi, Bóg utożsamia się ze swoim ludem. Jesteśmy jego ciałem, czy jego świątynią. I następnie, jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca, w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki. Jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc, nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Zwróćcie uwagę, że sąsiednie wersety tak naprawdę wskazują na na to sedno i to serce, czyli nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. I oczywiście pytanie jest takie, czy Bóg wypełnił tę obietnicę? I oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Pomimo niewierności Salomona, którą za chwilę zobaczymy, pomimo niewierności królów, pomimo niewierności ludu, Bóg jednak dotrzymał swoje słowo, dotrzymał swojego słowa. Okazał łaskę swojemu ludowi. I teraz oto potomek, potomek według ciała, męski potomek, potomek Dawida, króluje. I wszystko jest mu poddane, choć jeszcze nie widzimy, że wszystko jest mu poddane, ale to jest jedynie kwestia czasu. On wszedł do świątyni w niebie i teraz buduje swoją świątynię. Z czego? No oczywiście buduje z nas. I pamiętacie ten słynny werset z Efezjan w drugim rozdziale? Wespół jesteście budowani. Nie budujecie się, tylko wespół, tam jest, my jesteśmy pasywni, wespół jesteśmy budowani w świątynię. Ale zwróćcie uwagę, że to nie koniec opowieści. Słuchajcie, nasze życie to opowiadanie, to opowieść. Można powiedzieć, że nasze życie to niezwykle trzymający w napięciu film. I wszystko jest ważne, co się w tym filmie rozegra, w tej opowieści wydarzy, aż do samego końca. A nawet w jakiś nieomal, z tym, że zupełnie, niezupełnie do końca, ale nieomal heglowski sposób, musimy poczekać na koniec, żeby wiedzieć, żeby poznać sens. No i oczywiście powiedziałem nieomal heglowski sposób. No oczywiście dlaczego w nieomal heglowski sposób? Dlatego, że my wiemy, dlatego nam to zostało objawione, ku czemu to wszystko zmierza i jak to wszystko się rozgrywa. Jednakże, jeśli chodzi o nasze życie, cały sens rozgrywa się, czy wszystko jest ważne, aż do samego końca. Jak słyszeliście w liście Jakuba, który dzisiaj Sebastian czytał. No i teraz pierwsze pytanie. Czy mamy drżeć w strachu i niepewności nad tym, przed tym, jak zakończymy? No i oczywiście absolutnie nie. Dlatego, że mamy miłować Boga i w Nim składać swoją nadzieję. Nasza nadzieja musi być w Nim i to będzie dla nas nie przyczyną na strach i drżenie, ale wręcz odwrotnie, na ufność i pociechę. Ale zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł nie lekceważy zagrożeń. Tak bardzo jak ufa Bogu i w Nim składa swoją nadzieję, tak jednocześnie wie, że to, co się rozgrywa w tym opowiadaniu i w tym filmie życia każdego z nas, jest niewyobrażalnie istotne. I w 1 Koryntian 9,27 czytamy: ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. Tak więc, dopóki film się rozgrywa, musimy co? Się pilnować. Musimy baczyć, aby przypadkiem ktoś nie okradł nas z tej nadziei, do której zostaliśmy powołani. I zobaczcie, w liście do Filipian jest powiedziane, że mamy z drżeniem, przejęciem sprawować swoje zbawienie. I my musimy poważnie podejść do tych zagrożeń, do tych wyzwań, co jest odwrotnością poważnego podejścia do zagrożeń i wyzwań. No odwrotnością jest oczywiście naiwność i niefrasobliwość. Naiwność i niefrasobliwość. Jeżeli jestem naiwny, najczęściej w Biblii, kiedy jest mowa o naiwności, jest to bardzo negatywna, nie jakaś oznaka niewinności, ale wręcz odwrotnie, jest to oznaka grzesznej ignorancji, kiedy Bóg mówi naiwność. Nie wolno mi podchodzić ani naiwnie, ani niefrasobliwie do tego, co się dzieje, do na przykład walki z własnym grzechem. Słuchajcie, walka jest realna, jak to widzimy na przykładzie życia Salomona, jeszcze zobaczymy, walka jest realna, stawka wysoka, wielu, jak już to przesłanie od Boga dzisiejsze nam mówi, wielu na nas nastaje i ich taktyki są nam bardzo dobrze znane. Jakie to są taktyki? No taktyki to jest ZOS, można w skrócie powiedzieć. Z-O-Z, czyli zniechęcić, odłączyć i zniszczyć. Zniechęcić, odłączyć i zniszczyć. I słuchajcie, zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście te przykłady katastrof duchowych, które znacie, czy rzeczywiście do tych rzeczy, czy do takich spisków się nie sprowadzały, spisków sił ciemności. Zniechęcić na samym początku, następnie odłączyć i zniszczyć. Tak polują wilki właśnie, stosują ZOS. W liście do Hebrajczyków 13:7 czytamy, mówiąc o końcu, o tym jak zakończysz, nie jak skończysz, ale jak zakończysz, w liście do Hebrajczyków czytamy, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Dość groźnie brzmiący werset, nie powiedzielibyście? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy głosili wam Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Tak więc w tym przesłaniu od Boga czytamy, że aby świątynia ziemska przetrwała, Bóg stawia jeden precyzyjny warunek. A jeden precyzyjny warunek jest taki, że zarówno król, jak i cały lud ma być taki jak Dawid. Proste, ma być taki jak Dawid. I oczywiście Dawid, jaki był Dawid? No Dawid był mordercą, cudzołożnikiem, jednak nawrócił się ze swoich grzechów i Bóg mu przebaczył. Gnał do Boga i Bóg mu przebaczył jego grzechy. Ale Bóg jednak, zwróćcie uwagę później, o czym jest mowa, Bóg jednak wskazuje na jeden aspekt z życia Dawida, jeden grzech, którego Dawid nigdy nie popełnił. Dawid nigdy nie porzucił swojego Boga dla innych bogów. Dawid nigdy nie porzucił swojego Boga dla innych bogów. Dawid do końca pozostał wierny swojemu Bogu, grzeszył, upadał, ale się nawracał. Nigdy nie szukał wsparcia u demonów. Nigdy. I teraz Bóg mówi, zwraca się do Salomona, i mówi precyzyjnie, mówi konkretnie, mówi w bardzo, można powiedzieć, ograniczony sposób, sprowadza wszystko do jednej rzeczy. Bądź taki jak Dawid. Nie szukaj pociechy w innych miejscach. Szukaj pociechy u mnie. Jeśli przywódcy i lud odejdzie od Boga, Bóg zniszczy tą świątynię. Bóg mówi. Wydaje się, że tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o ósmy werset, zwróćcie uwagę, zostanie zburzony. Ta świątynia zostanie zburzona. Wydaje się, że tutaj właśnie mają prawa dotyczące trądu. W Biblii trąd nie oznacza jedynie tej choroby, którą w dzisiejszym słowa tego znaczeniu mamy jedyne zrozumienie, to jest ta straszna choroba trądu, podczas gdy w biblijnym znaczeniu trąd oznaczał wszelkie niezdrowe zmiany na skórze, ale nie tylko, ale również, jak pamiętacie pewnie wszyscy, zmiany na ścianie domu, jeżeli pojawiły się jakaś pewnie pleśń, czy jakieś zmiany na ścianie domu, na murze, to również było nazywane trądem. I oczywiście ma to powiązanie z grzechem. Niekoniecznie trąd był spowodowany grzechem, choć czasami był, pamiętacie króla, który wszedł tam, gdzie nie powinien wchodzić i nagle trąd się pojawił, najpewniej na jego czole i później już sam wychodził śpiesznie z przybytku Bożego, ale nie zawsze trąd był związany z grzechem. I słuchajcie, wszyscy posiadamy trąd. Wszyscy jesteśmy trędowatymi, w sensie, że wszyscy potrzebujemy oczyszczenia. I teraz budynek z trądem, plagą, jak to Biblia Warszawska ujmuje, powinien być poddany inspekcji, oczyszczony, ale jeżeli druga inspekcja wykaże, że oczyszczenie nic nie dało, musi zostać zburzony taki budynek. Czyli dwóch świadków, na podstawie dwóch świadków zostaje wydany werdykt, świątynia musi być, dom musi być zburzony. I oczywiście od razu powinniśmy to skojarzyć, że Pan Jezus udaje się do świątyni i oczyszcza ją na samym początku. Potem poddaje ją jeszcze raz inspekcji i tym razem wydaje wyrok. Jaki jest wyrok? Wyrok jest dokładnie taki jak tutaj, że nie zostanie kamień na kamieniu z tego, co widzicie i z tego, co podziwiacie. Słuchajcie, podobnie i ta świątynia. Nadejdzie czas, kiedy przywódcy, i to ten czas będzie już niedługo, kiedy przywódcy odejdą od Boga i pociągną za sobą lud w grzech, i wtedy, jak czytamy szczegółowe opisy proroków, sama świątynia stanie się grzechem, pełna trądu i w rezultacie stanie się kupą gruzu. Słowo hebrajskie, które tam jest powiedziane, które tam autor używa, jest ciekawe. Zwróćcie uwagę, Bóg odprawi, odeśle, ale odprawi świątynię sprzed swojego oblicza. Tak jak Bóg odprawi lud na wygnanie, to ciekawe jest, że lud na wygnaniu nie będzie sam, ale również świątynia zostanie odprawiona w to samo miejsce, zostanie odprawiona na wygnanie. Bóg odprawi ją sprzed swojego oblicza. I oczywiście to jest to samo słowo, słuchajcie, odprawi, jak Bóg odprawił człowieka z ogrodu, czyli 1 Mojżeszowa 3:23, ale również to samo słowo, które oznacza odprawienie niewiernej żony. 5 Mojżeszowej 22:19 na przykład, czy w Księdze Izajasza 51. Świątynia zostanie odprawiona i ciekawe, tak jak to jest sąd, no nie, bo przecież to jest obraz sądu, te ostatnie wersety Bożej wypowiedzi, to jednak jest również nadzieja pośrodku sądu. Tak jak lud zostanie odprawiony, tak i świątynia zostanie odprawiona. Świątynia zostanie odprawiona, oto Bóg będzie towarzyszył swojemu ludowi pośrodku sądu. I zobaczcie, 7 i 8 werset, mamy dwa zestawy reakcji świata na sądy Boże. I oczywiście obydwa zestawy nie są niczym innym, jak tylko ostrzeżeniem, że staniecie się dla ludzi negatywnym przykładem. I oczywiście to jest coś, co każdy z nas chciałby uniknąć. Nikt z nas nie chciałby, aby nasze życie było obrazem Bożego sądu i aby nasze życie stało się negatywnym przykładem dla reszty. I zobaczcie, te dwa wyrażenia, które widzimy, to staniecie się osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich narodów, a następnie każdy, kto przejdzie obok, wzdrygnie się i zagwiżdże, czy za zaświszczy, albo wciągnie, albo wypuści powietrze sycząc, w sensie, kiedy będzie pod wrażeniem tego, co zobaczy. Że oto tak wielka świetność, tak wielka chwała, co z niej zostało? Zostało z niej kupa gruzu, dlatego że zapalczywość Boga tego dokonała. Słuchajcie, jak powiedziałem, dwa zestawy reakcji świata na Boże sądy. To jest ogłoszenie światu, że oto Bóg będzie sądził, że tak wygląda Boży sąd. O czym należy pamiętać, bo te wersety mówią o tym. W naszej przewrotności, taki wstęp, nie ma chyba większej radości i satysfakcji dla nas, kiedy widzimy upadek brata. No nie? W naszej przewrotności nie ma, nic tak nas nie raduje, jak to, kiedy widzimy, że komuś powinęła się noga, że komuś, ktoś poniósł klęskę. I oczywiście jest cała seria tego typu przykładów. Na przykład pierwszy przychodzi na myśl, czyli Księga Hioba. Ale pamiętajmy jednocześnie, i to jest przestroga, że wielu chciałoby oglądać i twoją klęskę, i naszą klęskę. Jeżeli ci się wydaje, jeżeli rzeczywiście żyjesz w takim świecie iluzji, że pewnie nie, to jest przykład naprawdę rażącej naiwności i rażącej, po prostu niewyobrażalnej naiwności. Dlatego, że tylko w momencie, kiedy powinęłaby ci się noga, zobaczyłbyś, jak wielu by się ucieszyło. Teraz tylko czekają, tęsknie wyczekują tej klęski, podczas gdy w obliczu naszej klęski wielu by powiedziało: o, tak nas pouczali, o, byli tacy święci, o, byli tacy doskonali. A teraz co się stało? A teraz gdzie są? Co się z nimi stało? Ten odszedł z obcą kobietą, ten wlazł w niewyobrażalną niemoralność. Widzisz, powinni nas byli nigdy nie opuszczać. Powinni byli nigdy nie opuszczać nas, a teraz byli mądrzejsi, a gdzie teraz skończyli? Słuchajcie, upewnijmy się zawczasu, że chociażby nasze pouczanie innych, co do którego jesteśmy wezwani, nie jest z góry w obliczu tych słów Boga. Nie jest z góry, nie jest twarde, ale jest pełne pokory, jednak jasne. Pełne cichości, ale nie przepraszające. Wynikające z troski, a nie z radości potępienia czy przywalenia komuś. Słuchajcie, wielu siedzi i czeka. Tak samo jak za czasów Izraela. Wielu siedzi i czeka i obserwują w nadziei upadku. Obserwują wasze życie w nadziei upadku. Wspomnijcie jeszcze raz na Hioba. O, wreszcie upadł. Wreszcie go Bóg przeklął. Co za radość. Skąd ta radość? Dlatego, że teraz nasze drogi wydają się nam lepsze. Teraz my w naszych drogach wreszcie zostaliśmy usprawiedliwieni. Dlaczego? No, dlatego, że nie zostaliśmy osądzeni, czy nie popełniliśmy, nie upadliśmy tak jak on, Hiob, na pewno upadł. I tak Hiob został otoczony, czy był otoczony, trzema czy czterema demonami, szarpiącymi, które szarpały jego nadzieję. Jednak Hiob wytrwał do końca. I nie zapominajmy o jednej rzeczy. Hiob wytrwał do końca po co? Po to, żeby na końcu wstawiać się za swoimi braćmi. Wytrwał dla swoich braci. Tak więc to, o czym opowiada ten rozdział i następny rozdział, 10 rozdział, to jest, można podsumować dwoma słowami, a te dwa słowa to oczywiście jest dobry początek, bardzo dobry początek. Bóg wypełnił swoje słowo. Zobaczcie jeszcze raz, jeżeli macie Biblię, pierwszy werset, a gdy Salomon dokończył budowę przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać. Później mamy 10 werset. Po upływie 20 lat, w czasie których Salomon wzniósł te dwie budowle, mianowicie przybytek Pana i pałac królewski, jakbyśmy jeszcze tego nie zrozumieli i nie chwycili, to jeszcze jest 25 werset. Salomon składał 3 razy w roku ofiary całopalne i ofiary pojednania na ołtarzu, który zbudował dla Pana, jak również ofiary skadzidła na tym, który był przed Panem. Tak ukończył przybytek. Zobaczcie, 3-krotnie w całym 9 rozdziale mamy powtórzone, że oto Bóg wypełnił swoje słowo i oto przybytek w całej swojej chwale został ukończony. Następnie Bóg przylgnął do swojego ludu. Bóg mu błogosławił, Salomonowi i ludowi. Ale teraz pytanie, jaki będzie koniec króla, ludu i świątyni? Jak się okaże, za chwilę wszyscy zawiodą. Wszyscy odstąpią, okażą się niewierni i wszyscy zostaną odprawieni. Ale jednak Bóg pozostaje wierny swojemu ludowi. I zwróćcie uwagę, jak już powiedziałem, nawet pośrodku wygnania w obcej ziemi, oto tam Bóg będzie ze swoją świątynią. Po to, aby przyszedł, cała ta niewierność, co do której Bóg przestrzega i która rzeczywiście za chwilę będzie miała miejsce. Ona miała miejsce po co? W jakim celu? Ku czemu? Po to, aby przyszedł ten, który we wszystkim okaże się wierny. Oto przyjdzie król według ciała Dawida, przyjdzie i będzie wierny aż do, pamiętajmy o tym, bo to jest dla nas przykład, aż do okrutnego końca. On pozostanie wierny. Co więcej, ten ciebie zbawił, ten, który przyjdzie i okaże się wierny, ten ciebie trzyma i trzyma ciebie aż do końca. I zobaczcie, ten werset, który zacytowałem na samym początku, że mamy z drżeniem sprawować swoje zbawienie. Zaraz kolejny mówi, ale to On sprawia i chcenie, i wykonanie w nas. On dokonuje swojego dzieła w nas. Ewa, jakbyś mogła... I zakończymy tym słynnym wersetem, o który aż się prosi w tym kontekście, by go zacytować. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z radością, z weselem przed obliczem swojej chwały. Tak więc ten, który może was ustrzec od upadku i tym kimś, chwała Bogu, nie jestem ja, nie jesteś ty, ale to jest Bóg, który dokonuje swojego dzieła. To jest, jeżeli jest jakaś nadzieja, jeżeli jest jakaś nadzieja, że wytrwamy i zakończymy dobrze, wytrwamy aż do końca, nasza nadzieja musi być nie w naszej determinacji, nie w naszych własnych zabiegach, ale nasza nadzieja musi być w tym, który w rzeczy samej był sam wierny, co więcej, jest w stanie uchronić nas od upadku i stawić tak, jak należy, przed Ojcem. Nie nasza determinacja, ale Jego determinacja jest naszą nadzieją. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje objawienie, za Twoje pociechy, ale też za Twoje przestrogi. Dziękujemy, że jedno i drugie teraz w tym czasie, kiedy rozgrywa się film, naszego życia, kiedy rozgrywa się i jest pisana opowieść naszego życia, że Ty w swojej mądrości ustanowiłeś i przestrogi, i pociechy jako środki, aby trzymać nas bezpiecznie w swoim zbawieniu. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy za Twoją mądrość, dziękujemy, że Ty sprawiasz, że nabieramy siły, że Ty sprawiasz, że nie jesteśmy naiwni ani niefrasobliwi, ale wiemy, że zagrożenia są realne, ale wiemy, że Twoje zbawienie jest ponad nimi wszelkimi. Dziękujemy Ci jeszcze raz, powierzamy siebie Tobie z ufnością i w Twoim imieniu. Amen.